Dziękuję bardzo za to miłe zaproszenie i od brata Łukasza, od całego zboru w Ubertalu za zaproszenie do tej usługi. Tak z tym czasem to jest tak, jak brat Paweł mówił na początku właśnie, że czasami wydaje się, że on jest z gumy, ale z gumy nie jest. On po prostu ma taki wymiar, jaki ma. Kochani bracia i siostry, tak Pan kieruje, tak układa z różnymi wydarzeniami, okolicznościami, że często wykłady, które są przedstawiane podczas jednej takiej społeczności, one w jakiś sposób się zazębiają ze sobą, czy nawiązują do tej tematyki, która była mówiona. I tak tym razem wykład, który będę chciał za chwilę przedstawić, w jakiś sposób zahacza też o te myśli, które było wcześniej mówione i przez brata Pawła w wykładzie i w wykładzie przez brata Mariana. Drodzy braterstwo, chciałbym was zapytać, czy jeżeli pracujemy zawodowo, czy chcemy wiedzieć i dobrze jest, kiedy wiemy, że nasza praca jest dobrze odbierana przez naszego pracodawcę, że właściwie wykonujemy swoją pracę? Chcemy tego wiedzieć, tak? Jeżeli, drodzy braterstwo, uczymy się, ktoś, kto chodzi do szkoły, a dzisiaj szkoły to nie tylko podstawowe, technikum, studia, ale później jeszcze policealne i wiele innych, czy chcemy wiedzieć i mieć takie uznanie od nauczycieli też, że dobrze się uczymy? No, chcemy też tego wiedzieć, potrzebujemy tego, a nauczyciele tym bardziej zwracają na to uwagę i dobrze, jeżeli potrafią dobrze pochwalić czy uznać danego ucznia za to, jak się uczy. W rodzinie, czy potrzebujemy także wiedzieć, że rodzice są zadowoleni z nas jako dzieci, a czy dzieci chcą wiedzieć, że mają uznanie u swoich rodziców z powodu takiego czy innego zachowania? Też jak najbardziej tak. A więc w każdej sytuacji życia, w jakiej się znajdujemy, w różnych okolicznościach, człowiek potrzebuje uznania. To tak samo w zborze. Kiedy brat starszy służy w zborze, diakon, kiedy służy, czy potrzebuje też uznania w zborze, też musi wiedzieć, że jego służba jest miłą dla tego zboru, a przede wszystkim miłą dla Pana. A więc też jest potrzebne to uznanie. Uznanie w tym wypadku przede wszystkim od Pana, uznanie od zboru, od braci i sióstr. A więc każdy człowiek potrzebuje takiej aprobaty, potrzebuje takiej pochwały, tak? Obojętnie jakiej pracy by nie wykonywał, potrzebuje takiego uznania. Czy zatem w naszym ślubie poświęcenia, który zawarliśmy z najwyższą istotą we wszechświecie, w naszym codziennym życiu nie powinniśmy się doszukiwać, drodzy braterstwo, nie powinniśmy dostrzegać, powiem więcej, nie powinniśmy domagać się od Pana Boga dowodów tego, że właściwie wykonujemy swoje poświęcenie? Dzisiaj brat Paweł wspomniał o Mojżeszu. Mojżeszu, który tam w drugiej księdze Mojżesza, czwarty rozdział, jak czytamy tę historię, on wręcz nie że prosił, on tam domagał się od Pana Boga. Panie Boże, daj mi dowód, że ja jestem tym sługą, którego chcesz posłać. On domagał się tego dowodu. Tak samo my jako poświęceni, czy w takim razie powinniśmy poszukiwać, doszukiwać i oczekiwać tego uznania ze strony Pana Boga, Panie Boże, czy moja służba, moje poświęcenie, moja praca dla Ciebie, wszystko to, co robię, a w mojej ocenie robię wszystko to, co mogę, czy jest dla Ciebie miłe, czy jest dla Ciebie przyjemne? Zachęcam, drodzy braterzy, abyśmy wspólnie pokrótce rozważyli temat, który zatytułowałem Czy jestem dzieckiem Bożym? Czy jestem dzieckiem Bożym? Drugi list świętego apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział, werset 5. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 5 to są słowa podstawowe do naszych rozważań. Apostoł Paweł mówi tak w tym liście. Chociaż bowiem został, werset 5. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. To mówi apostoł Paweł w pierwszej części tego wersetu. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że zostaliście odrzuceni. I tak dalej. Ale głównie ta pierwsza część wersetu, tak? Badajcie samych siebie. Jest, drodzy braterstwo, zupełnie naturalną rzeczą, właściwą, podkreślę więcej, niezbędną rzeczą dla chrześcijanina, aby każdy, który mieni się być tym chrześcijaninem, mieni się być tym dzieckiem Bożym, aby szukał potwierdzenia w swoim postępowaniu, w swoim życiu i uznania u Pana Boga, że postępuje właściwie, właściwą drogą, że jego postępowanie jest miłe i przyjemne dla Pana Boga. Że jego postępowanie, słowa, myśli, że wszystko to, co czyni, to, co robi, jest zgodne z wolą Bożą. Musi zatem posiadać świadectwa, musi posiadać potwierdzenie od Pana Boga, iż jego kroczenie wąską drogą, tak, jest błogosławione przez Pana i że Pan aprobuje. To jest celem naszego poświęcenia, zwyciężyć. Iść w taki sposób drogą poświęcenia i wyznaczoną drogą przez Pana Boga, poprzez odnajdywanie woli Bożej, poprzez warunki opatrznościowe, poprzez słowo pisane, mówione i tak dalej, po co? Po to, żeby zwyciężyć. W związku z tym, żeby zwyciężyć, co robię? Robię wszystko, co jest możliwe w moim życiu, kompletnie wszystko, żeby dojść do celu, który wyznacza Pan Bóg. Nie moja wola, nie moja droga, nie moja chęć pójścia drogą może na skróty, może jakimś innym szlakiem, jakąś inną drogą, ona będzie krótsza, tak jak Izraelici po pustyni myśli, o to tu pójdziemy, będzie szybciej, przecież w ciągu roku mogli dojść praktycznie do Chanaanu, a Pan mówi, nie, będziecie wędrować 40 lat po tej pustyni, nie puszczy. W innym przypadku więc, drodzy braterstwo, idąc w naszym poświęceniu automatycznie, bez, tak jak mówi apostoł Paweł, analizowania samych siebie, doświadczania samego siebie, życia tylko od zebrania do zebrania, takie dziecko nie spostrzeże się, kiedy zacznie zbaczać z wyznaczonej drogi. Kiedy zacznie obierać własne kierunki postępowania, kiedy Słowo Boże może będzie odstawione na dalszy plan i kiedy w pewnym momencie zorientuje się, ale gdzie ja jestem, co ja robię, w którą stronę podążam, i może się wtedy okazać, że jest już za późno dla takiej osoby. Takie osoby, czy taka osoba może dalej iść już nie za przewodnikiem, którym jest nasz Pan, ale obierze sobie innych przewodników, ludzkich przewodników, ziemskich przewodników, innych wodzów, wyznania, religie, denominacje, tak? A może jakieś inne rzeczy świeckie, cielesne, ziemskie, za którymi będzie podążał. To będzie jego celem w jego życiu. Jeżeli poświęcony, drodzy braterstwo, nie analizuje swojego życia, jeżeli poświęcony nie szuka poświadczenia o Pana swojej wierności, nie szuka, Panie Boże, daj mi odpowiedź, czy jestem wierny w moim poświęceniu, czy idę dobrą drogą do królestwa, które Ty wyznaczasz, to, drodzy braterstwo, taki człowiek żyje w złudzeniu poświęcenia, a nie w poświęceniu. Nie może być mowy o poświęceniu, jeżeli ktoś po prostu żyje, myśli o tym, że jest poświęcony, może mówi o tym, że jest poświęcony, ale nic w swoim życiu nie robi i nie szuka tej aprobaty, nie szuka tego potwierdzenia od Pana Boga. Jeżeli szuka tego potwierdzenia, tej aprobaty od Pana Boga, uznania, a nie znajduje jej, możliwe, że albo, drodzy braterstwo, źle szuka, albo może coś jest nie tak w poświęconym życiu tej jednostki. To jest wówczas najwyższy czas, sygnał do tego, żeby podjąć działanie, aktywność w swoim poświęconym życiu i żeby odnaleźć tą właściwą drogę i żeby znów iść za Panem i za Nim kroczyć, za Nim postępować, a nie może za tymi rzeczami, za którymi taka jednostka się udała. Nasze życie dla Pana nie może być na pokaz, nie może być tylko na zebraniach, nie może być, drodzy braterstwo, nominalne, tak jak mówiliśmy wcześniej. Nie może być takim, jak mówi objawiciel Jan w 3 rozdziale i wersecie 6, letnie. Musi być albo gorące, albo zimne. No a chrześcijanin do tego dąży, żeby jego życie chrześcijańskie było gorące, żeby było aktywne. Dlatego apostoł Paweł w tym wszystkim, w tych słowach zachęca do aktywności każdego chrześcijanina, aby jego życie było aktywne. Dzisiaj w jednej z przerw rozmawialiśmy z bratem, jak to jest właśnie w tym życiu poświęconym. Aktywność. Nie, że tylko spotkamy się raz na jakiś czas na zebraniach podczas społeczności braterskiej, a poza tym nie ma nic. Tak? Nie. Aktywność w poświęconym życiu. Życie dla Pana, a więc poświęcony chrześcijanin. Aktywny chrześcijanin. W tych rozważaniach postaram się, drodzy braterstwo, zwrócić uwagę na kilka aspektów, które przypomną nam albo wskażą nam, jakie to są te świadectwa Ducha, które potwierdzają nam, które powinny potwierdzać nam. Nie ma innej możliwości. Muszą potwierdzać nam, że jesteśmy wiernymi dziećmi Bożymi, że kroczymy właściwą drogą, drogą, którą wyznaczył nasz drogi Zbawiciel, nasz drogi Pan. Z uwagi na czas nie będę w tej chwili udowadniał, że te świadectwa Ducha, one w dniu dzisiejszym obowiązują i one także, z nich także poświęceni mogą i mają prawo korzystać, że z nich korzystają. To nie jest, drodzy braterstwo, poświadczenie tego samego, jak było w przypadku nowych stworzeń w wieku Ewangelii. To nie jest to samo potwierdzenie, poświadczenie tego, co było w stosunku do młodocian godnych, ale poświęceni w każdym okresie czasu, w jakimkolwiek by nie żyli, doznawali, doznają potwierdzeń od Pana Boga, uznania tych świadectw ducha potwierdzających, że są dziećmi Bożymi. To także dotyczy i usprawiedliwionych. W jednym miejscu pisze brat Jolly, że także usprawiedliwieni doznają świadectw ducha z powodu swojej wiary, z powodu przebaczenia grzechów, którego doznawali, doznają. Jakie to są zatem świadectwa ducha? Jest ich 7. Pierwszy z nich to zrozumienie głębokich rzeczy Słowa Bożego. Zrozumienie głębokich rzeczy Słowa Bożego. Lud Boży, drodzy braterstwo, w zależności od okresu czasu, w jakim się rozwijał, otrzymywał taką ilość prawdy, jaka była potrzebna do jego chrześcijańskiego rozwoju. Taki zakres prawdy, jako była prawdą na czasie, w okresie czasu, w jakim dana jednostka żyła, w jakim się rozwijała, w jakim walczyła o swoje zbawienie. Pan Bóg udzielał prawdy tyle, ile było potrzebne każdej jednostce do jego zbawienia. Poświęceni w dzisiejszym czasie posiadają taką ilość prawdy, jakiej nie posiadał lud Boży w wiekach przeszłych. I każdy się z nas, jestem przekonany, z tym zgodził. Ani apostołowie, ani późniejsi reformatorzy w wieku Ewangelii nie posiadali takiej dozy prawdy i takiego wyjaśnienia prawdy, ogromu prawdy, jaki posiadamy w dzisiejszym czasie. Jakie to są, drodzy braterstwo, głębokie prawdy? Ponieważ powiedzieliśmy, że pierwszym świadectwem ducha to jest zrozumienie głębokich rzeczy Słowa Bożego. Pierwszy list świętego Piotra, 2, werset 2, mówi o pierwszym z rodzaju tych prawd, których Pan udziela. Pierwszy list świętego Piotra, 2, werset 2. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a drogą prawdy z ich powodu będzie bluźniona. Pierwszy list Piotra, 2, werset 2. Właśnie, coś mi się nie zgadzało. Pierwszy list świętego Piotra, 2, werset 2. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu urośli. Mleko Słowa Bożego. Proste. Podstawowe prawdy Słowa Bożego, wyjaśnione, którymi karmi się chrześcijanin, który dopiero rozpoczyna drogę swojego poświęconego życia. To jest jeden rodzaj prawd. Ale o innych mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, w 5 rozdziale i wersecie 2. Napominając tam braci, pisze tak, apostoł Paweł w liście do Żydów, Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 12. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego, twardego pokarmu. A więc apostoł Piotr i apostoł Paweł wskazują zarówno na to mleko, na te prostsze prawdy Słowa Bożego i ten twardy pokarm. Tak? A więc w zależności od rozwoju poświęconej jednostki, rozwoju chrześcijańskiego, dla jednego tymi głębokimi prawdami na początku może być prawda o zmartwychwstaniu, tak? Dla niego będzie trudno pojąć kwestię zmartwychwstania, może nieśmiertelności duszy i innych rzeczy, ale z czasem rozwoju chrześcijańskiego będzie coraz więcej tych prawd poznawał. Prawda o okupie, prawda o restytucji będzie dla niego może przez pewien czas taką głęboką prawdą, aż w końcu ktoś dalej rozwijając się i poznając prawdę, dojdzie do zrozumienia pewnych typów i antytypów biblijnych, tak? Które także są pokarmem pochodzącym ze Słowa Bożego. I to będzie dla niego wówczas tą głęboką prawdą, zrozumieniem tych głębokich prawd. W zależności zatem od rozwoju chrześcijańskiego, dla jednych będzie to ta prosta prawda, ta prosta określana jako to mleko, dla innych ten twardy pokarm będzie tą głęboką prawdą. Zrozumienie harmonii Słowa Bożego, wielkości Słowa Bożego, zharmonizowanie planu Bożego z tymi, w tych różnych jego aspektach, różnych naukach, to także, drodzy braterstwo, jest czasami zrozumienie głębokich rzeczy Słowa Bożego. To nie jest tak, że ktoś sobie weźmie z literaturę prawdy versus Biblię i nagle wszystko rozumie. A nieraz mówimy o tym, jak analizujemy ten typ, może taki antytyp, te trudniejsze fragmenty Słowa Bożego i mówimy, oj, nie możemy tego zrozumieć. Na badaniu to czasami jedno badanie, drugie, trzecie, mielimy jakiś wątek, jakiś temat, nie możemy tego zrozumieć. Albo szukamy potwierdzeń, szukamy, dociekamy pewnych rzeczy i trudno jest zrozumieć pewne kwestie. Są one trudne. W miarę upływu aktywnego życia chrześcijańskiego, podkreślam, aktywnego, u chrześcijanina powinien następować wzrost nie tylko wiedzy i zrozumieniu w zakresie, w jakim Pan na to pozwoli i możliwości danego człowieka. No, drodzy braterstwo, nie tylko w wiedzy, ale w duchu, bo wiedza ma przynieść wzrost Ducha Bożego, Ducha Prawdy w takiej jednostce. Oceny tej prawdy, oceny tego, co Pan Bóg mu daje zrozumieć. W miarę postępu. To ma następować. Ten wzrost ma być widzialny wręcz u takiej jednostki. Żeby to osiągnąć, drodzy braterstwo, nie wystarczy położyć Biblii na szafce nocnej, kiedy się idzie spać. Trzeba analizować, trzeba badać, czytać indywidualnie, rodzinnie, zborowo, w każdych sytuacjach, dyskusje, rozmowy podczas takich naszych zebrań, czy zebrań indywidualnych, zborowych. Najważniejsze, aby, drodzy braterstwo, do tego, co poznamy, do tego, co zbadamy, do tego, co przyjmiemy do naszego umysłu, zwróćmy uwagę na te najpierw te trzy etapy. Poznamy to, co przeczytaliśmy, to, co zbadaliśmy, a więc już stwierdzamy, że tak, to jest prawda. Przyjmujemy to do swojego umysłu, ale to jeszcze jest mało. Jak mówi Ezechiel 40, rozdział, werset 4, mówi: przyłóż do tego wszystkiego swoje serce. Jak przyłożysz swoje serce do tego, to wtedy możesz powiedzieć: tak, to jest prawda, zrozumienie tej prawdy, której Pan Bóg mi udzielił. Ja z tego mogę czerpać moc błogosławieństw, moc prawdy. Bez tego będziemy się karmić tylko wiedzą. Jeżeli nie przyłożymy, drodzy braterstwo, do tego serca i zostawimy to tylko na poziomie umysłu, tą wiedzę, którą zdobędziemy, będziemy się karmić tylko wiedzą, która nie przyprowadzi nas do znajomości głębokich prawd Bożych. Sama wiedza nie spowoduje, że zrozumiemy wszystkie głębokie, te płytsze mleko, te twardsze pokarmy, głębokie rzeczy Słowa Bożego. Duch Boży, Słowo Boże i przyłożenie naszego serca do tych rzeczy. Wielu próbowało, drodzy braterstwo, i zniechęcało się, nie mogąc zrozumieć tych nauk, które Pan Bóg daje w swoim Słowie. Bo wielu zaczęło czytać i zatrzymało się tylko na etapie doprowadzenia tej wiedzy do umysłu. I nic więcej. Nie uznali tego za prawdę od Pana. Nie przyłożyli do tego swojego serca. Co skutkowało tym, że prawda w jakiś sposób stawała się dla nich może niezrozumiała, sprzeczna w niektórych aspektach. Nie mogli tego zrozumieć. Zniechęcali się i odkładali to całkowicie na bok. Czasami może, drodzy braterstwo, z takiego ludzkiego punktu widzenia zmęczenie, może czasami brak czasu, pochłonięcie różnymi rzeczami cielesnymi, pracą, obowiązkami domowymi, czasami rzeczami niekoniecznie grzesznymi, tak? Niekoniecznie grzesznymi, tymi, których może powinniśmy się wyrzec w naszym poświęceniu, ale nie wyrzekamy się, czynimy te rzeczy, poświęcamy im czas, tym rzeczom niegrzesznym, a moglibyśmy je poświęcić dla rzeczy wyższych, wspanialszych. Może oziębienie duchowe, może przeciwnik, szatan, cieszący się z tego, drodzy braterstwo, z wszelkich naszych upadków, z każdej sytuacji, w której jest jakieś doświadczenie albo zbór nie może się spotykać, nie ma zebrań z różnych powodów. Szatan się cieszy, żeby tylko odciąć od społeczności braterskiej, odciąć od Słowa Bożego, odciąć od możliwości wspólnych spotkań, rozmów, dyskusji na tematy Słowa Bożego. Bo to ma wzmocnić, to ma podnieść chrześcijanina, aktywnego chrześcijanina. On do tego będzie dążył, on tego pragnie. I szatan tylko każdą taką sytuację, jak wykorzysta i odetnie od możliwości tych spotkań, tych rozmów, dyskusji, cieszy się z tego. Ale za to daje nam inne cielesne rzeczy. I mówi: korzystaj z tych cielesnych rzeczy. One nie muszą być grzeszne, ale korzystaj z nich, to one są także dla ciebie. Ja ci daję telewizję, daję ci internet, daję ci czasopisma różnego rodzaju, przyrodnicze. Fajne, piękne, poznaje działanie natury, działanie może człowieka, innych rzeczy poznaje, tak? Ale co z tego? To nie powoduje, ta literatura, te rzeczy, to wszystko nie powoduje zrozumienia głębszych zarysów Słowa Bożego. Pokonujmy dlatego wszelkie pokusy, wszelkie słabości, wszelkie wygody naszego ciała po to, aby, drodzy braterstwo, po to, żeby być tymi aktywnymi chrześcijanami. Nie dajmy się zwieść wszelkiego rodzaju tego typu pokusom pochodzącym czy to od przeciwnika, od ciała, od świata. Nie dajmy się temu. Chrońmy się przed tym i nawet jeżeli ciało mówi: chcę odpocząć. Nie. Zmuśmy go do aktywności. Na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście, tak? Czasami człowiek też potrzebuje wyspać się przez noc i żeby normalnie funkcjonować. To jest oczywiste, to nie znaczy, żeby nie spać w ogóle i cały czas poświęcać na badanie Słowa Bożego. Nie możemy być dzisiaj, drodzy braterstwo, głodni duchowo, posiadając taką ilość prawdy. Nie możemy. Amos, prorok Amos w 8 rozdziale, w wersecie 11, tylko przytoczę, mówi tam takie słowa, że przyjdzie taki czas, że nie będzie głodu chleba i wody na ziemi, ale będzie głód słuchania Słowa Bożego. I przed tym przestrzega Słowo Boże, żeby chrześcijanin nie wpadł w tego typu tryby, że ma taką ilość prawdy, ale nie sięga po nią, nie karmi się nią. A jeżeli się nie karmi, nie jest w tym aktywny, to czy w takim razie może uzyskać świadectwo ducha od Pana w postaci zrozumienia głębokich prawd Bożych? Nie zapominajmy karmić się różnymi pokarmami Słowa Bożego każdego dnia. Jeżeli będziemy aktywni w naszym poświęconym życiu w tym aspekcie, drodzy braterstwo, nasz rozwój będzie coraz bardziej widoczny dla nas, ale także i dla innych, dla braci i sióstr. A to będzie dla nas wspaniałym dowodem, wspaniałym błogosławieństwem pochodzącym od Pana, że Pan jest z nami, że Pan nas miłuje, że Pan nas kocha, dając nam poznawać coraz głębsze zarysy Słowa Bożego. Kolejnym świadectwem Ducha, na które wskazuje Słowo Boże, to pragnienie Królestwa Bożego na ziemi. Pragnienie Królestwa Bożego na ziemi. W wieku Ewangelii poświęceni mieli nadzieję Królestwa Bożego gdzie? No w niebie. Mieli nadzieje niebiańskie. Drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział, werset 4, Kolosan, trzeci rozdział, werset 1-4 i inne, które wzmiankują o tym, że w wieku Ewangelii w tym okresie czasu mieli nadzieję osiągnięcia boskiej natury, nagrody życia na poziomie duchowym. W dzisiejszym czasie takowych obietnic nie posiadamy. Ale czy to powoduje, że nasze poświęcenie może być słabsze? Czy to powoduje, że mówimy Panu Bogu, Panie Boże, no takiej nagrody to Ty mi nie dajesz, w związku z tym, to ja w takim razie trochę mniej od siebie chyba będę dawał, tak? No oczywiście, że nie, bo poświęcenie jest jedno, zasady tego poświęcenia są jedne, Pan Bóg tych zasad nie zmienia i oczekuje tego samego poświęcenia w zupełności, bojowania onego dobrego boju wiary aż do śmierci w dzisiejszym czasie. Nie ma chwili przerwy w poświęceniu, nie ma zmniejszenia warunków tego poświęcenia, nie. Dlatego Pan obiecuje Królestwo Boże na ziemi. Proroctwo Izajasza, 35 rozdział, Psalm 72 rozdział, Izajasz 60 rozdział i wiele, wiele innych, które wskazują właśnie na to Królestwo Boże na ziemi. Ale przeczytajmy Ewangelię świętego Mateusza, 6 rozdział, werset 33. Ewangelia świętego Mateusza, 6 rozdział, werset 33. Gdzie sam nasz Zbawiciel powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko, te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Szukajcie najprzód Królestwa Bożego na ziemi. Wszystkie dążenia i cele chrześcijanin, drodzy braterstwo, stara się podporządkowywać pod wolę Chrystusa. Rozmyśla o Królestwie Bożym, o tym, czego Pan dokona podczas tysiąclecia, w jaki sposób Pan poukłada te wszystkie sprawy w wieku tysiąclecia. Ile razy na zebraniu dyskutujemy czasami na temat tysiąclecia i się niektórzy pytają, a jak to w Królestwie Bożym będzie? A jak to w tysiącleciu będzie? A jak to będzie zorganizowane wtedy? Tak? I czasami tych pytań, różnych myśli, dyskusji ze strony braci się pojawia tak wiele. Ale czy to jest coś złego? No ktoś powie, ojejku, szkoda czasu na to gdybanie oczywiście, jeżeli byśmy mieli całe zebrania na to poświęcać, to tak, jak najbardziej. Ale to są miłe, szczere, serdeczne uczucia każdego brata czy siostry, który wyraża takie myśli słownie i pyta o takie rzeczy. Dlaczego? Bo tylko pokazuje, że jego pragnieniem i chęcią jest to królestwo. On oczekuje tego królestwa i cały czas myśli o nim. Zastanawia się, no kiedy to królestwo przyjdzie, a jak w nim będzie, a co takiego, a jak będzie to wszystko zorganizowane, jak to będzie wyglądało. Myśli, to jest pragnieniem jego serca. Szuka tego królestwa, pragnie tego królestwa. Taki chrześcijanin, drodzy braterstwo, który szuka tego królestwa z gorliwością, wyrzeka się tego, co ziemskie, starając się czynić w swoim życiu wszystkie rzeczy, wszystko to, co duchowe. to, czego Pan oczekuje od niego w jego poświęconym życiu w dniu dzisiejszym. Jest gotów położyć na ołtarzu i kładzie na ołtarzu każdego dnia wszystkie te rzeczy cielesne i doczesne. Kładzie, czyni to fizycznie. Jego ofiara na tym symbolicznym ołtarzu, na dziedzińcu symbolicznym, mimo że poświęceni w dzisiejszym czasie nie są pokazani na tym dziedzińcu, tak? Jego ofiara się spala przez całe jego życie. I nie próbuje z tej ofiary każdego dnia gdzieś tam coś wyciągać, a może tego trochę, a może dla przyjemności swojego ciała wezmę trochę z tego ołtarza po to, żeby zaznać przyjemności tego świata. Chrześcijanin nie boi się śmierci i trwającego ucisku, ponieważ wie ze Słowa Bożego, że królestwo musi być poprzedzone tym czasem ucisku. Wie, że te rzeczy muszą się dziać, które się dzieją dzisiaj na ziemi. Wie, że Pan obala ten zły porządek rzeczy. Wie, że ten czas musi i wiąże się z chorobami, wojnami, zawodami, stratami i tak dalej, i tak dalej. Dla chrześcijanina to nie jest, drodzy braterstwo, żadnym zaskoczeniem. Nie może być żadnym zaskoczeniem, bo chrześcijanin wie, że tak ma być i to musi być poprzedzone nadejściem Królestwa Bożego. Wspaniałe słowa zachęty podaje prorok Izajasz w 12 rozdziale, wersecie 2. Prorok Izajasz, 12 rozdział, werset 2. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jehowa Bóg jest moją mocą i moją pieśnią i On stał się moim zbawieniem. Jakież wspaniałe słowa zachęty i takie wyrażenia ufności do Pana Boga. Cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek, jak bardzo ten ucisk by się nie nasilił jeszcze na ziemi, a on się jeszcze nasili, drodzy braterstwo. Mieć w pamięci ten tekst i wiele, wiele innych tekstów Słowa Bożego. To wszystko dzieje się z dozwolenia Bożego. Będę w Panu ufał, w czymkolwiek, cokolwiek by się nie stało. Taki chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie i dzieli się tą nadzieją z innymi. Stara się poznawać i praktykować wymagania, jakie trzeba spełnić, aby to Królestwo Boże osiągnąć. On nie jest bierny, on nie jest letni, on nie jest zimny. On stara się być aktywny i gorący. Szuka. Panie Boże, pokaż mi, jak mam postępować, co mam uczynić. Mamy doświadczenia związane z wojną, mamy doświadczenia związane z chorobami. Panie Boże, jak się mam w tym wszystkim zachować? Jaka jest Twoja wola? Pokaż mi, proszę, jaka powinna być moja postawa, mojego serca i może mojego ciała w tej sytuacji. Taki chrześcijanin rozpoznaje czasy i chwile, wydarzenia na świecie, rozmyśla o tym, kiedy to królestwo przyjdzie. I czasami też rozmawiamy. Bracie, a jak myślisz, kiedy to królestwo przyjdzie? No już niedługo, no w ciągu roku może. Jeden powie w ciągu 2, a może 5 lat, a może 10. Bo każdy czeka. Jego serce pragnie tego królestwa i wyrywa się wręcz do przodu. Panie Boże, no kiedy to królestwo będzie? Ja czekam cierpliwie, ale chcę. Moje ciało już by chciało, żeby to królestwo było, tak? Pragnienie serca, tego poszukiwania tego Królestwa Bożego. Tak to, drodzy braterstwo, są czasami te gdybania, o których mówiłem wcześniej, ale one obrazują nasze uczucia i nasze pragnienia. Tęsknotę za tym Królestwem. Chcielibyśmy już tego wspaniałego, doskonałego porządku rzeczy na ziemi. Każdy z nas by chciał, żeby nie było już tych wszelkich podziałów, żeby nie było tych wszystkich problemów. Już nie mówimy o problemach, które są na świecie, ale problemów między braćmi i siostrami. Każdy chciałby, aby to Królestwo Boże nadeszło. Chrześcijanin nie może się doczekać tego Królestwa. Nie może też, drodzy braterstwo, w wyniku tego być biernym w swoim poświęceniu. Tak jak powiedziałem wcześniej, aktywny chrześcijanin. Aktywny chrześcijanin to jest ten, którego Pan sobie upodobał. Czy mamy w sobie takie żywe uczucia, takie w sobie takie żywe pragnienia, żeby to Królestwo Boże już przyszło, nie możemy się doczekać tego Królestwa, czekamy na to Królestwo, a może to jutro, a może to pojutrze, obudzimy się już w lepszych warunkach i już to Królestwo nadejdzie, czekamy, to jest pragnienie naszych serc? Jeżeli tak, drodzy braterstwo, to cieszmy się z tego, bo to znaczy, że Pan Bóg nam błogosławi i daje nam świadectwo swojego ducha, daje nam świadectwo swojego ducha, że jest z nami. Jeżeli w nas takie pragnienia, takie szczere uczucia w naszych sercach rzeczywiście są. Kolejne świadectwo, które otrzymujemy od Pana, to sposobności służby. Dzisiaj brat Paweł wiele powiedział o służbie, o sposobnościach służby. W związku z tym pokrótce tylko dwa słowa na ten temat chciałbym powiedzieć. Poświęcenie nasze jest to, drodzy braterstwo, wprowadzanie w nasze życie służby, aktywnej służby, w której oddajemy wszystko, co mamy, całe nasze człowieczeństwo, cały nasz czas, wszystkie możliwości, które mamy, talenty, aż do śmierci dla Pana. Wszystko, co mamy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, werset 1, kiedy zachęca usprawiedliwionych, mówi: przyjdźcie, chodźcie, poświęcajcie się, oddawajcie się jako żywe ofiary w radosnej służbie dla Pana, jako radosna służba dla Pana. Służba. Poświęcenie to służba. Aktywność w poświęceniu, drodzy braterstwo, ta służba wynikają z kolejnych kroków na wąskiej drodze. Tak jak nasze poświęcenie, pierwszy krok, zaparcie samego siebie, tak jak mówiliśmy wcześniej, zaparcie samego siebie, życie dla Pana, przyjęcie Jego woli za wolę swoją, tak tutaj chcemy postępować tą wąską drogą. Czynimy następny krok w naszym poświęceniu. Pan Bóg daje poświęconym sposobności służby, drodzy braterstwo, stosownie do naszych ślubów poświęcenia, do naszych talentów, do naszej wierności, do naszego czasu, do naszych wpływów, siły, zdrowia, jakie mamy. Pan wie, co możemy wykonać i na tyle, na ile możemy, Pan udziela nam tych zdolności i tych możliwości. Wraz z poświęceniem zadeklarowaliśmy gotowość do służby dla Pana. Nie na pół roku, nie na rok, nie 3 godziny dziennie czy 8 godzin dziennie, ale całe nasze życie. Jeśli tylko pragniemy i szukamy, drodzy braterstwo, tych sposobności służby, Pan będzie nam ich udzielał. Tak już było powiedziane w pierwszym wykładzie. Czasami nie potrzeba oczekiwać, nie potrzeba szukać nie wiadomo jakich sposobności służby, bo te sposobności służby czasami są na wyciągnięcie ręki koło nas. Mogłoby się wydawać człowiekowi patrzącemu z punktu widzenia cielesnego. No i mój rodzaj służby, czy ja mogę służyć braciom w jakiś sposób, no tylko mówiąc wykłady. Nie, to nieprawda. Każda siostra, każdy brat w zborze, nawet ci mali bracia i siostry nasi w zborze, oni też mogą służyć, tak? Każdy ma bardzo wiele różnych możliwości służby. Jeżeli tylko oczywiście, drodzy braterstwo, chcemy. Dlaczego? Bo Pan Bóg ochotnego dawcę miłuje. Pan Bóg nie szuka kogoś, kto by na siłę musiał wyciągać, ty chodź, ty, wiesz co, idź, zrób to. Ale Panie Boże, ja nie chcę, ja nie mam czasu. Idź i zrób mi to. Nie, Pan Bóg tego nie chce. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział, werset 7. Jeśli mimo posiadanych talentów, zdolności, czasu, siły, zdrowia nie będziemy wykorzystywali sposobności służby, jakie otrzymujemy od Pana, stracimy je bezpowrotnie. Stracimy je bezpowrotnie. One już nigdy się nie powtórzą. Jeżeli Pan uzna za swojej łaskawości, żeby dać nam inne, to może takich udzieli. Ale te, których wcześniej udzielał, a ich nie wykorzystaliśmy, one już nigdy nie wrócą. One przepadają bezpowrotnie. Jak możemy dzisiaj służyć? Możliwości, drodzy braterstwo, jest niezliczona ilość kombinacji tej służby w różnych konfiguracjach jest też bardzo, bardzo dużo. Służby, której możemy pragnąć, której możemy szukać, która może być właśnie na wyciągnięcie ręki. Pan rozpoczyna od udzielania nam małych sposobności służby. Jeżeli jesteśmy wierni w tych małych rzeczach, mówi Słowo Boże, to będzie Pan udzielał stopniowo większych rzeczy, większych zakresów służby. Kto w małych jest wierny w rzeczach, ten i w większych także będzie wierny. Najmniejszą formą służby jest podanie kubka wody potrzebującemu. Udzielenie pomocy fizycznie, jak mówi nasz Pan w tej przypowieści słynnej, tak? Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, o owcach i kozłach. Ten, kto podał mojemu słudze, najmniejszemu, choćby kubek zimnej wody, dla takiego zapłata nie ominie. To już jest ta najmniejsza forma służby. Ale przede wszystkim, drodzy braterstwo, nasza służba ma być skierowana względem kogo? Względem domowników wiary. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, 6 rozdział, werset 9 i 10. To może być pocieszanie, to może być głoszenie słowa, zwłaszcza o królestwie. Interesowanie się naszymi najbliższymi braćmi i siostrami w zborze. Dbanie o nich w każdym zakresie. Czasami brat potrzebuje pomocy w domu, pomóc może z zakupami, pomóc w jakichkolwiek innych sprawach, choćby doczesnych. Mówmy o tych najmniejszych w tej chwili. Jesteśmy zawsze chętni do tego, żeby takiej pomocy udzielić. Kiedy nasi bliscy cierpią, cierpimy razem z nimi. Kiedy nasi bliscy się radują, radujemy się razem z nimi. To jest ta relacja, ta zażyłość, która powinna być między braćmi i siostrami. Pamiętamy o naszych bliskich, o naszej rodzinie, o naszych braciach i siostrach, gdy są w szpitalach, na wyjazdach służbowych, na wakacjach. Pamiętamy o nich i wspominamy o nich. Tęsknimy za nimi. Ojejku, już tego brata czy tej siostry nie było tyle w zborze, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tydzień. Ojejku, co się z nią dzieje? Czemu jej nie ma? No wyjechał, no tęskno nam. Brakuje nam tego brata czy siostry w naszym zborze. Chętnie ich ugościmy, nawet jeśli przyjadą z niezapowiedzianą wizytą. Chętnie, drodzy braterstwo, i cieszymy się razem z nimi, kiedy możemy razem z nimi podejmować jakieś formy służby, których Pan udziela, tak jak organizowanie na przykład takiego zebrania. To są indywidualne, zborowe i tak dalej formy służby, których Pan nam udziela. Nie będę mówił o formach służby jako diakon, starszy, ewangelista. Tutaj wspominał o tym także brat Paweł, więc pominę już ten wątek i przejdziemy dalej. Dlatego jeśli Pan udziela nam przywilejów służby i przede wszystkim w swojej aktywności, w naszym poświęconym życiu wykorzystujemy te sposobności służby, Panu się to podoba, Pan nam błogosławi, ale te udzielane sposobności służby są, drodzy braterstwo, dowodem, świadectwem od Pana, że Pan nas miłuje. Że Pan ma z nami jakąkolwiek styczność, że Pan chce, żebyśmy coś wykonali dla Niego czy dla braci. A więc cieszmy się z tego, jeżeli takich sposobności służby Pan nam udziela. Kolejnym świadectwem ducha jest wzrost w podobieństwie do Chrystusa. Wzrost w podobieństwie do Chrystusa. Jest to jeden z podstawowych elementów życia chrześcijańskiego, a zarazem, drodzy braterstwo, pierwszy krok na wąskiej drodze chrześcijanina. Kiedy czytamy 2 list Piotra, 1 rozdział, wersety 5-11, tam mamy napisane: do wiary dodajcie cnotę do cnoty i tak dalej, i wymienia te pierwszorzędne łaski, tak? Apostoł Paweł dalej w liście do Kolosan, czy w 1 list Jana, 2 rozdział, wersety 5-6 i inne, wymieniają wiele tych cech charakteru, na które chrześcijanin ma zwracać uwagę w swoim życiu. Wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Rozwój charakteru chrześcijanina to praca całego życia. Praca nad swoimi wadami, a pielęgnowanie i rozwijanie dobrych cech i zalet charakteru. Niezwykle ważne i pomocne w tym, drodzy braterstwo, jest praktykowanie 7 kroków na wąskiej drodze. 7 kroków. Nie tylko znanie na pamięć, jakie to są kroki. Ktoś nas zapyta, jakie to jest tych 7 kroków na wąskiej drodze. No i potrafimy wymienić jeden po drugim i ładnie znamy teorię. Czyli przyswoiliśmy naszym umysłem tą wiedzę, tą naukę. No dobrze, a Pan się zapyta, a czy przyłożyłeś do tych 7 kroków na wąskiej drodze swoje serce? Czy w swoim poświęceniu rzeczywiście je realizujesz, jesteś żywym i aktywnym w tym, żeby poświęcać swoje życie każdego dnia, oddawać swoją wolę na ołtarzu, tak jak to zrobiłeś i deklarowałeś przy poświęceniu, chcesz pełnić moją wolę, czy głosisz Słowo Boże, studiujesz Słowo Boże, analizujesz, czy przechodzisz doświadczenia z tego wynikające? A Pan się pyta, czy jesteś aktywny w takim razie w tych rzeczach? Jak to jest, drodzy, z tą pracą nad naszymi charakterami po 1, może po 5, po 10, po 40 latach naszego poświęcenia? To każdy sam indywidualnie sobie może odpowiedzieć i w ramach takiej tej analizy, do której apostoł Paweł nas w naszym wersecie podstawowym zachęca, żeby zrobić, sami siebie możemy przeanalizować. Jak to jest z naszym poświęconym życiem po tylu latach poświęcenia? Jestem przekonany, drodzy braterstwo, że widzimy postęp na przestrzeni lat w pracy nad naszymi charakterami. To byłby smutny, przykry obraz dla każdego, który dokonuje analizy samego siebie i stwierdza: Panie Boże, minął rok, 5 lat, 10 lat, a ja dalej jestem w tym samym miejscu. To byłby straszny obraz dla mnie samego, gdyby taka analiza samego siebie, mnie samego, dałaby mi taki wynik. Dlatego Pan zachęca w Słowie Bożym, drodzy braterstwo, zachęca do tego, aby pracować nad swoim charakterem. A co się z tym wiąże? Zachęca do tej aktywności w swoim poświęconym życiu. Czy prosimy Pana o pomoc w rozwijaniu poszczególnych elementów naszego charakteru, a szczególnie tych jego części, z którymi mamy największy problem? Bo to my musimy zlokalizować problem w naszym charakterze. Gdzie jest dziura? Gdzie jest wada w naszym charakterze? Co musimy wykorzenić z naszego charakteru? Czy to analizujemy? Czy to badamy? Czy nad tym się zastanawiamy? A jeżeli tak i znajdziemy takie wady, to co z tym robimy? Czy prosimy Pana Boga, żeby nam pomógł się tego pozbyć, przezwyciężyć, zwalczyć? Czy prosimy Pana Boga o doświadczenia? Panie Boże, daj mi doświadczenia, które pomogą mi zwalczyć właśnie ten problem, który jest w moim charakterze, we mnie samym? Czasami słyszałem, jedna siostra mówi, ale ja nie proszę o doświadczenia, bo się boję doświadczeń. A czy, drodzy braterstwo, w taki sposób możemy wypracować swój charakter na podobieństwo Chrystusowe? Jeżeli nie będziemy przechodzić doświadczeń, nie będziemy prosić o doświadczenia, czy jest szansa wypracować ten charakter? No, będzie ciężko. Nie bójmy się doświadczeń. Nie bójmy się tego, co może na nas przyjść. Pan Jezus obiecał, w swoich słowach powiedział, nie martwcie się, ani jeden włos z waszej głowy nie spadnie bez mojej wiedzy. Ja się wami będę opiekował. Bądźcie mi wierni. Ja się wami zajmę. W całym waszym poświęconym życiu. Będę się wami zajmował. Zaufajcie mi i oddajcie się mi w zupełności. Pracujcie nad swoimi charakterami. Nie bójcie się doświadczeń. Mówi Słowo Boże, mówi Pan Jezus. I zachęta, która z tego płynie, drodzy braterstwo, aby nie martwić się tym, co przyjdzie w tych doświadczeniach. Nie martwić się o efekt tych doświadczeń. Nawet jeżeli w tych doświadczeniach upadniemy, nawet jeżeli w tych doświadczeniach przyjdzie nam się potknąć jeden raz, drugi, piąty, dziesiąty, to może za 20 razem to doświadczenie spowoduje, że pozbędziemy się danej wady, danej słabości, danego problemu z naszego charakteru. Może tak trzeba, ale bądźmy w tym wytrwali. Nie zniechęcajmy się, bądźmy w tym aktywni. One są, drodzy braterstwo, dowodem, te wszelkiego rodzaju doświadczenia, że Pan nas miłuje. List do Żydów, 12 rozdział, werset 6. Kogo Pan miłuje, tego karze, smaga, każdego, którego za syna przyjmuje. Tak? To jest wspaniała także obietnica, wspaniała pociecha, wspaniała zachęta. Nie martw się, ja się Tobą zajmuję, ja się Tobą opiekuję. Bądź mi wierny, a ja zrobię wszystko w Twoim życiu i dozwolę na takie doświadczenia w Twoim życiu, żeby one przyniosły największą korzyść dla Twojego charakteru, dla Twojego duchowego zbudowania. Czy uczymy się z tych doświadczeń, lekcji, których Pan nam chce pokazać, drodzy braterstwo, przez różne doświadczenia, przez różne sytuacje? Jeśli mamy doświadczenia, jeśli czynimy postęp w naszym charakterze, to cieszymy się tym faktem i radujemy się z tego? Tak, powinniśmy się z tego cieszyć. Powinniśmy radować się z tego, że przychodzą doświadczenia. Dlaczego? Bo to jest dowód, że Pan nas miłuje, że Pan się nami zajmuje, że Pan nam błogosławi. Pan dla nas chce czegoś dobrego, coś dobrego chce ulepić, coś dobrego chce zrobić z tej nieforemnej i niedoskonałej gliny, tej masy gliny, jaką jesteśmy. Natomiast martwmy się, jeżeli doświadczeń nie mamy w naszym życiu. Czasami, jak jest taki czas przestoju, można powiedzieć, takich doświadczeń nie przechodzę, okej, cieszmy się z tego, ale jeżeli nie mamy doświadczeń, nie wiem, trudno wyznaczać jakieś tutaj okresy czasu, ale jeżeli widzimy rok, dwa, pięć, żadnych doświadczeń nie ma, żadnych doświadczeń nie przechodzę, to się zastanówmy, czemu, dlaczego, co się takiego dzieje w moim życiu. Czy Pan się przestał mną interesować? Dlaczego? Tak? Kolejne świadectwo ducha, kolejna rzecz, drodzy braterstwo, to znoszenie prześladowań dla sprawiedliwości jako chrześcijanie. Doświadczenia w formie prześladowań były udziałem ludu Bożego każdej epoki. W każdej epoce lud Boży przechodził doświadczenia. Wiek Ewangelii wydaje się wiekiem, kiedy to była kulminacja tych doświadczeń, szczególnie pod kątem ciała, które było kierowane w stosunku do ludu Bożego. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 10 do 12. Tylko jeden werset przeczytam. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 10 do 12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć i prześladować was i mówić kłamliwe wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie się, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Prześladowanie, drodzy, to jest złe traktowanie ludzi z powodu ich opinii, z powodu ich praktyk, czy też przynależności religijnych. Z powodu mojej wiary w to, co wierzę, z powodu tego, że ogłaszam to, w co wierzę i z tego tytułu przychodzą na mnie prześladowania. Prześladowanie przybiera różne formy, jak na przykład nienawiść, zazdrość, podejrzliwość, urągania, zniewagi, ośmieszania, religijne wykluczanie często, czy to ze społeczności braterskiej, czy odłączając z takimi nie chcę społeczności. To są różnego rodzaju krzywdy fizyczne, krzywdy umysłowe. W wieku Ewangelii uwydatniało się to poprzez tortury, poprzez okaleczenia, poprzez męczeństwa, a ostatecznie poprzez śmierć ciała, poprzez śmierć fizyczną. Źródłem takiego prześladowania jest nienawiść w prześladowcach oraz sprzeciwianie się Bogu, Chrystusowi i ich sprawie. Dzisiejszy czas, drodzy braterstwo, dzięki Panu, nie obfituje już w tego typu doświadczenia w Europie. Dzisiaj mamy tak zwaną obojętność albo tolerancję. Dzisiaj słyszymy różne przypadki prześladowań chrześcijan, na przykład w krajach muzułmańskich, tak? Ale w krajach europejskich raczej się nie słyszy, żeby ktoś był torturowany czy prześladowany z tego powodu, że wierzy w Pana Boga i mówi o swojej wierze, mówi o swoich przekonaniach religijnych. W ostatnich latach, drodzy braterstwo, czasami brak prześladowań może również wynikać z tego, iż chrześcijanin nic nie mówi o prawdzie. Czasami tak jest, że czasami się nie odezwę w pracy, nie odezwę się w jakiejś okoliczności, w jakimś zgromadzeniu, w jakim jestem, no bo się może boję, może się wstydzę, a co sobie pomyślą o mnie, tak? I też wtedy nie ma żadnych doświadczeń, nie ma prześladowania. Tak? Czy to oznacza, że Pan Bóg to pochwala? No też nie pochwala, bo w sytuacji, w której się znajdujemy, to powinniśmy zająć stanowisko, powinniśmy zająć głos w danej sprawie. Rozmawialiśmy też na przerwie w jednej sprawie, dzisiaj tak popularnej i będącej na tak zwanym topie, tak? Czyli ten tak zwany homoseksualizm LGBT i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj też powiedzenie o tym komuś, że to jest grzechem, bo Biblia tego nie akceptuje i takie uczynki, nie ci ludzie, którzy to praktykują, czyli takie uczynki są niewłaściwe i niebiblijne, będzie się wiązało z prześladowaniami, bo inni będą z tego tytułu później wyzwiska różnego rodzaju względem takich osób stosować lub odsuwać ich od swojej społeczności. Jeżeli zatem przechodzimy, drodzy braterstwo, prześladowania z powodu naszej wierności dla Pana, dla sprawiedliwości, z powodu tego, że mówimy śmiało w to, co wierzymy, czyli wierzymy w Słowo Boże i nauki Słowa Bożego, to cieszmy się, że te doświadczenia, te prześladowania przychodzą, bo to też jest dowód tego, że Pan się nami zajmuje. Kolejnym elementem to jest ponoszenie kar za winy. Drodzy braterstwo, różnego rodzaju doświadczenia, które przychodzą na chrześcijanina i różnego rodzaju próby, różnego rodzaju doświadczenia, ogólnie rzecz biorąc powiedzmy, mogą wynikać z tego, że Pan nas karze za takie, a nie inne nasze postępowanie. Pan nas karze. Jeżeli Pan nas karze, to także cieszmy się z tego. Czasami trudno jest rozpoznać, czy to jest kara, czy to może jest próba, w której Pan nas stawia, w okoliczności, w jakiej się znajdujemy. Natomiast często jesteśmy w stanie rozpoznać, coś zrobiliśmy i zaraz potem następuje pewnego rodzaju kara. Może być choroba, to może być, mogą być okoliczności, w których Pan nas postawi, to może być zabranie pewnego rodzaju służby, którą do tej pory mieliśmy i tak dalej, i tak dalej. I Pan nas karze, zabierając nam tą formę i ten rodzaj przywileju społeczności może, sposobności służby, czegokolwiek, daje nam karę, karze nam, karze nas. Jeżeli we właściwym duchu to przyjmiemy i wyciągniemy z tego lekcję, odniesiemy z tego tytułu błogosławieństwo. Jeżeli będziemy się buntować przeciwko Panu, no to niestety, ale błogosławieństwa z tego nie wyciągniemy. Stąd karanie przez Pana, tak jak dobry ojciec karze swoje dzieci, bo zrobiły coś niewłaściwego, coś niedobrego, po to, żeby je nauczyć czegoś dobrego, żeby wykształtować też w nich dobre cechy i dobre postępowanie w ich charakterze, jest dobre i przyjmujmy to, cieszmy się z tego, że Pan na takie rzeczy dozwala względem nas. Więcej przykładów tu nie będę podawał z uwagi na to, że czas zbliża się już do końca. Siódmym elementem, siódmym świadectwem ducha są próby charakteru pośród pokus do czynienia zła. Próby charakteru pośród pokus do czynienia zła. Próby te, drodzy braterstwo, są dwojakiego rodzaju. Mniejsze próby, na które Pan dozwala w naszym codziennym życiu, a to tak już wcześniej zrobiłem porównanie do szkoły. To są takie kartkówki, których Pan nam udziela w naszym życiu. Napiszesz taką jedną kartkówkę, jedna próba, którą Ci daje, druga próba, trzecia, czwarta, z których możemy korzystać i możemy też pracować nad swoim charakterem, z których możemy wyciągać odpowiednie lekcje, naprawiać się, po to, żeby w efekcie końcowym móc zdać końcowy egzamin. Końcowy egzamin, który jest najważniejszy. Ale z doświadczenia też wiem i z obserwacji, że jeżeli ktoś nie uczy się w szkole przez cały rok i nie zdaje tych kartkówek, tych odpowiedzi, do których nauczyciel go powołuje, nie korzysta z tych prób, różnych zachęt, które daje nauczyciel, to ten egzamin końcowy będzie zdać bardzo trudno. Bardzo trudno, albo żeby nie powiedzieć, że będzie to niemożliwe. Dlatego, drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę na ważność tych rzeczy. Wszelkiego rodzaju próby, jakie przychodzą na nas, nie bagatelizujmy, a starajmy się wyciągać z nich wszelkiego rodzaju lekcje, których Pan nas chce nauczyć, tylko w odniesieniu do nas samych, bez oceniania kogokolwiek, w odniesieniu do nas samych. Uczmy się z tego, po co? Bo im bardziej wypracujemy charakter w dzisiejszym czasie, im bardziej wzrośniemy na podobieństwo Chrystusa, im bardziej będziemy podobni naszemu Panu, im bardziej dojdziemy, im bliżej będziemy tej doskonałości, zrobimy wszystko, co jest możliwe w nas samych w dzisiejszym czasie, to, drodzy braterstwo, łatwiej będzie nam zdać ten końcowy egzamin. Łatwiej będzie nam zdać ten końcowy egzamin. Na koniec cytat, drodzy braterstwo, brata Hedmana. Badanie samego siebie objawi nam, czy posiadamy świadectwa ducha. Dowód na to, iż Pan zajmuje się nami, a jeśli mamy ten dowód, zwiększy to naszą wiarę. Życzę, braterstwu, żebyśmy znajdowali w naszym życiu poświęconym jak najwięcej tych dowodów od Pana, jak najwięcej tych świadectw ducha, że to, co się dzieje w naszym życiu, w naszym poświęconym życiu, to, co robimy, drogą, jaką postępujemy, że mamy aprobatę u naszego Pana, że Pan nam błogosławił. Jeżeli tak będzie, drodzy braterstwo, to wierzę, że nie będzie nam ciężko zdobyć Królestwa Bożego. No i tego zwycięstwa, tej nagrody życzę braterstwu z całego serca i sam pragnę. Dziękuję za uwagę.